Moi drodzy, zanim przywitam już za moment naszego czcigodnego prelegenta, pozwólcie, że się przedstawię. Mam mieszkam w tym klasztorze od bardzo niedawna, od kilku tygodni. Nazywam się Grzegorz Mazur i będę miał przyjemność koordynować Dominikańską Szkołę Wiary, przynajmniej w najbliższym czasie, a może nawet trochę dłużej. Zobaczymy. Te najbliższe spotkania zaplanowaliśmy w Kluczu Maryjnym. Jest rok, kończy się właściwie, czy już się skończył, nawet nie wiem dokładnie, jubileusz w objawie w Fatimie. I w związku z tym mamy trzy wykłady, taki krótki cykl trzech wykładów. Rozpocznie dzisiaj ojciec profesor wykładem na temat objawień i również będzie z Fatimy. Za miesiąc ojciec Wojciech Surówka będzie mówił na temat kresu i początku. To jest kontekst eschatologiczny, pełna łaski, Maryja, kres i początek. I w grudniu ojciec Maciej Biskup powie o Matce Bożej w kontekście kościołów wschodnich, teologii wschodniej na bazie ikon. Nie wiem dokładnie ilu jeszcze, ale co najmniej kilku. Będzie wyjaśniał, co to znaczy, że Maryja jest bramą do nieba. Serdecznie zapraszam już teraz na ten cykl. Witam bardzo gorąco ojca profesora Bogusława Kochaniewicza i dziękuję za to, że wielkodusznie, naprawdę, bo jest bardzo zajęty, wielkodusznie zgodził się na to, by ten wykład dla nas dzisiaj poprowadzić. Ojca profesora przedstawiać nie trzeba, zrobię to troszkę pro forma, bo wszyscy doskonale ojca znamy. Ojciec jest wykładowcą na UAM-ie, czyli Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również wykładowcą w Kolegium Filozoficzno-Dominikańskim, często gości na różnych sympozjach, konferencjach. Jest znanym i cenionym mariologiem i w ogóle teologiem dogmatyki. Ja pamiętam taki wykład, kiedy ojciec odbył z pierwszych wykładów ojca w kolegium, ja byłem wtedy studentem. Wykład właśnie z mariologii. To był taki wykład, w którym no, nie tylko nie straciliśmy wiary jako studenci, nie tylko nie zwróciliśmy się do Matki Bożej, ale wręcz przeciwnie. Bardzo byliśmy zachęceni, żyjemy tym przekazem, to był sobie przekazem człowieka wierzącego. Był to wówczas, pamiętam, jeden z lepszych wykładów. Tym bardziej się cieszę, że możemy dzisiaj ojca profesora gościć. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do przedłożenia.
Dziękuję za wprowadzenie, za prezentację. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, na wykładzie, który, jak dobrze Państwo wiedzą, będzie złożony z dwóch części, części przedzielonych przerwą. Jest on pomyślany w następujący sposób. Mianowicie pierwsza część będzie poświęcona zagadnieniu objawienia powszechnego, a objawieniu prywatnym. Natomiast po przerwie druga część będzie poświęcona aktualności orędzia fatimskiego dla Kościoła naszych czasów oraz o wpływie orędzia fatimskiego na życie Kościoła. Po każdej części wykładu proponuję pytania, proponuję dyskusję. I jak już nie będzie pytań, no to z ulgą stwierdzimy, że czas na przerwę, a po przerwie 10-minutowej nastąpi druga część naszego spotkania. Czy wszystkim to odpowiada? Tak? Dobrze, to w takim razie przechodzimy do pierwszej części naszego wykładu. Objawienie powszechne, a objawienia prywatne. Rozpoczynając naszą refleksję nad objawieniem powszechnym, dokonując definicji objawienia powszechnego, należy zwrócić uwagę na tajemnicę Boga, który w swojej miłości wychodzi do człowieka, objawiając się jemu, ale jednocześnie udzielając się i zapraszając człowieka do tego, aby wszedł w dialog z Bogiem. Zapraszając człowieka do tego, aby ten dialog trwał wiecznie. Jak stwierdza anonimowy autor listu do Hebrajczyków, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Warto zwrócić uwagę na to, iż cechą charakterystyczną objawienia Bożego jest to, że jest to wolna, niczym niezdeterminowana inicjatywa Boga. Co więcej, ma ona charakter zupełnie darmowy. Bóg nie jest w jakikolwiek sposób i niczym zobligowany, aby wychodzić do człowieka, aby pochylać się nad nim, aby objawiać się jemu, aby zapraszać człowieka do dialogu z sobą. I kiedy przyjrzymy się Staremu Testamentowi, możemy dostrzec, że na przestrzeni historii zbawienia ten dialog zanotowany na kartach Starego Przymierza przybierał najróżniejsze formy. Jakie cechy charakterystyczne możemy przypisać temu dialogowi? Co uderza w tym Bożym objawianiu się człowiekowi? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że dla nas, ludzi XX wieku, wychowanych w kulturze grecko-rzymskiej, dla nas istotą poznania jest obraz. Chcemy zobaczyć Boga, dostrzec. Ten, kto widzi, poznaje. Natomiast dla Hebrajczyków nie tyle widzenie Boga było istotą, lecz usłyszenie Boga. I rzeczywiście Bóg objawia się narodowi wybranemu poprzez swoje słowo. Istotą objawienia Bożego w Starym Testamencie jest słowo, które Bóg kieruje do wybranych sobie osób, do proroków, do królów, do swoich sług, ale również i do całego narodu. W tym kontekście warto przytoczyć słowa młodego Samuela, który w odpowiedzi na głos Boży mówi: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Bóg objawia się Izraelowi poprzez swoje słowo. Jednocześnie to słowo Dabar, Jahwe, słowo Jahwe ma wymiar wyjątkowy. Dla nas, ludzi XX wieku, to słowo, pojęcie słowa ma charakter przede wszystkim komunikatu, które niesie. Natomiast dla Izraelitów, dla osób związanych z kulturą hebrajską, Dabar Jahwe oznaczało coś więcej. To nie tylko komunikat, to nie tylko przekazanie woli Bożej, tego, czego Bóg oczekuje od swojego narodu, ale również słowo, które ma moc stwórczą, bowiem Bóg mocą tego słowa stwarza świat, mocą tego słowa powołuje proroków, mocą tego słowa realizuje pewne konkretne wydarzenia w historii narodu wybranego. Zatem owo Dabar Jahwe odznacza się pewną wewnętrzną dynamiką, pewną wewnętrzną skutkowością. Bóg przemawia i staje się. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że kulminacja Bożego objawiania się, gdyż należy zauważyć, że na przestrzeni historii ten proces staje się historią, osiąga swój szczytowy punkt w tajemnicy wcielenia. Słowo staje się ciałem. Bóg niewidzialny staje się widzialny poprzez człowieczeństwo poprzez ludzką naturę, którą przyjmuje do jedności z sobą. Bóg, który do tej pory przemawiał przez proroków, który był transcendentny wobec narodu wybranego, który przekraczał jakiekolwiek wyobrażenia, zaczyna mówić do człowieka ludzkim językiem. Bóg, który był niewidzialny, staje się widzialny. I pięknie o tym pisze święty Jan w pierwszym swoim liście. To wam oznajmiamy, co było od początku. Cośmy usłyszeli o słowie życia. Co ujrzeliśmy własnymi oczami. Na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli. I tak oto Bóg, Syn Boży, poprzez człowieczeństwo zaczyna objawiać wszystkim zgromadzonym wokół siebie Boga samego, tajemnicę Boga i nie tylko, bowiem Chrystus owszem objawia Boga samego, ale jednocześnie poprzez człowieczeństwo, które przyjął do jedności z sobą, objawia człowiekowi, jak zaznacza konstytucja duszpasterska Gaudium et Spes, Soboru Watykańskiego II, człowieka, doskonałego człowieka. Innymi słowy, przyjęte przez Słowo Boże człowieczeństwo jawi się dla każdego człowieka wzorem do naśladowania. I tak oto Chrystus poprzez zarówno poprzez swoje słowo, ale również poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje gesty, sposób życia, sposób zachowania objawia Boga, objawia tajemnicę Boga i objawia tajemnicę człowieka. Wobec tego, że Syn Boży stał się człowiekiem, że przyszedł tu na ziemię, aby objawić miłość Bożą wobec każdego z nas, ale również, aby objawić zbawczy zamysł Boga wobec człowieka, ten zamiar Chrystusa kontynuują apostołowie. Otóż Chrystus objawił podczas całego swojego życia, począwszy od Bożego Narodzenia, poprzez aż po niebo wstąpienie, to wszystko, co było konieczne dla zbawienia człowieka. Apostołowie, dzisiaj akurat przypada święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza, proszę zauważyć, że apostołowie, a było ich 12, zostali wybrani spośród grupy uczniów Chrystusa. Wokół Chrystusa było wiele osób, które naśladowały Go. Pomimo to, Pan Jezus spośród tych wszystkich uczniów wybiera grupę 12, którzy mają przywilej bycia u boku Jezusa 24 godziny na dobę. Pan Jezus przygotowuje ich do misji, do tego, a kiedy pójdą głosić, że Jezus umarł i zmartwychwstał, żeby byli autentycznymi i wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Apostołowie przekazują dobrą nowinę o Chrystusie, bowiem przez dobre trzy lata przebywali z Nim i kiedy było trzeba, zadawali pytania, aby im wyjaśniał słowa, przypowieści, parabole, które przekazywał ludowi Bożemu. I Pan Jezus im pogłębiał ich znajomość, wyjaśniał w dodatkowy sposób to wszystko, co było kierowane do osób, które go otaczały. Mamy bardzo wiele świadectw zapisanych na kartach Ewangelii. Apostołowie przekazują zatem tym wszystkim, których napotykają, dobrą nowinę o Chrystusie, o Jego śmierci, ale jeszcze bardziej o Jego zmartwychwstaniu. Do momentu, kiedy żyje ostatni z apostołów, on mógł cokolwiek jeszcze dopowiedzieć i dodać, bowiem był naocznym świadkiem tego wszystkiego, co się działo. Wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów objawienie powszechne zostaje zamknięte. Nikt więcej spośród naocznych świadków nie jest w stanie niczego dodać, dopowiedzieć do tego objawienia. I tak oto ta dobra nowina o Panu Jezusie, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu, o Jego życiu, o czynach, cudach itd., itd. jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I początkowo ta dobra nowina ma charakter ustnego przekazu. Nie ma podziału jeszcze wówczas na Pismo Święte. Nikt nie znał oczywiście druku. Pan Jezus nie spisał swoich Ewangelii, natomiast jest ustny przekaz. Dopiero kiedy otworzymy listy świętego Pawła, w pewnym momencie możemy zauważyć, że część tego ustnego przekazu zostaje spisywana. W jednym ze swoich listów święty Paweł zwraca się do jednego ze swoich towarzyszy, żeby poszedł do Efezu, do domu niejakiego Karposa i żeby stamtąd przyniósł pergaminy, które on zostawił. A zatem mamy świadectwo już, że część tej dobrej nowiny o zbawieniu, która była przekazywana w sposób ustny, zostaje spisywana. I tak oto stopniowo, z biegiem czasu, ta dobra nowina o zbawieniu zostaje spisywana. Pojawiają się Ewangelie, pojawiają się kolejne listy apostolskie, ale część pozostaje nadal w formie przekazu ustnego. W związku z tym całość tego, co apostołowie głosili, zarówno ta część dobrej nowiny spisana, jak i ta część, która pozostaje w formie ustnej, którą nazywamy tradycją, stanowi pewien depozyt wiary, który Kościół przejmuje, którego Kościół strzeże, chroni przed domieszkami błędów i przekazuje kolejnym pokoleniom. Tak oto ta dobra nowina dotarła do naszych uszu. Myśmy dzięki poprzednim pokoleniom myśmy mogli ją usłyszeć, przyjąć i odpowiedzieć w wierze Bogu na słowo, które skierował do nas. Ta dobra nowina, która wyszła z ust Jezusa, to objawienie o Bogu kochającym każdego człowieka, mobilizuje każdego z nas, każdego człowieka do odpowiedzi danej Bogu. Rzeczywiście Bóg pragnie, zaprasza każdego człowieka do zbawczego dialogu z Nim, bowiem pragnie zbawić każdego człowieka. Zatem objawienie, które Bóg kieruje do każdego człowieka, winno zostać przyjęte w sposób integralny, całościowy, a nie wybiórczy, w postawie posłuszeństwa wiary, wszak chodzi o nasze zbawienie. W tym kontekście należy postawić pytanie. Jeśli Bóg w Jezusie Chrystusie wypowiedział wszystko, co jest konieczne i potrzebne dla naszego zbawienia, to dlaczego mają miejsca tak zwane objawienia prywatne? Co, jak należy je klasyfikować, jak należy je interpretować, skoro wszystko, co zostało powiedziane, powiedział Bóg i ze względu na autorytet Boży przyjmujemy to jako prawdę objawioną. Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba zdefiniować, jak należy rozumieć objawienia prywatne. Otóż chciałbym wyodrębnić trzy cechy dystynktywne, które określają te objawienia. Po pierwsze, objawienia prywatne to objawienia, które zostały dane osobie, pojedynczej osobie bądź grupie osób, które stanowią pewną całość. Po drugie, objawienia prywatne to takie, które zostały, które wydarzyły się, tak bym to określił, po śmierci ostatniego z apostołów, zatem kiedy objawienie powszechne zostało definitywnie zamknięte. I wreszcie po trzecie, objawienia prywatne, to jest cecha niezwykle ważna, nie wnoszą niczego nowego do objawienia powszechnego. Objawienia prywatne nie mogą niczego nowego wnosić. Jeśli jakakolwiek interwencja z nieba ma miejsce, jeśli dokonuje się jakieś wydarzenie o charakterze nadprzyrodzonym, to Bóg, który jest autorem historii i autorem objawiania się człowiekowi, nie może niczego dodać, skoro do tego objawienia powszechnego, które zrealizowało się w całej pełni w Jezusie Chrystusie. Objawienia prywatne, które mają charakter bądź to samych wizji, bądź to objawień świętych pańskich, aniołów, postaci Matki Najświętszej, Pana Jezusa, nie wnoszą niczego nowego do objawienia powszechnego. Mają charakter drugo- bądź trzeciorzędny i mają charakter akcydentalny. Kiedy przyjrzymy się objawieniom prywatnym, kiedy przyjrzymy się i przeanalizujemy orędzia, które możemy przeczytać, bo są ogólnie dostępne, zauważymy, że w zasadzie one koncentrują się na orędziu skierowanym do wiernych z prośbą o nawrócenie, z prośbą o pokutę, z prośbą o powrót do pierwotnej gorliwości, do autentyzmu życia chrześcijańskiego. W tym kontekście nie sposób nie zauważyć pewnej analogii, która rysuje się pomiędzy interwencją proroków, a interwencją na przykład Matki Bożej w Fatimie. Otóż, jak zauważamy, naród wybrany dzięki przymierzu synajskiemu obiecał wierność Bogu Najwyższemu, ciesząc się Jego stałą obecnością pośród tegoż narodu. Ale były takie momenty w historii narodu wybranego, kiedy ten naród w swoim sercu odszedł od Boga, pomimo że ofiary były składane każdego dnia na ołtarzu w świątyni jerozolimskiej. I wobec takiej niewierności, wobec po prostu deformacji zachowań narodu wybranego, Bóg wybierał sobie proroka, sługę, którego posyłał do swojego ludu, aby objawił temuż narodowi jego wolę. Że ten naród czci mnie tylko ustami, a sercem daleko jest ode mnie. To w wołanie o nawrócenie, o powrót do autentycznej postawy, która wyrażałaby się nie tylko na płaszczyźnie ust, na płaszczyźnie zewnętrznych gestów, ale przede wszystkim na płaszczyźnie serca. Analogicznie możemy zauważyć, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni, jak mówi święty Paweł, przeoblekliśmy się w Chrystusa. I przymierze, które Chrystus zawarł z nami, ma charakter również obopólny. To znaczy Chrystus przyobiecał swoją obecność z każdym z nas, ale również oczekuje, że każdy z nas pozostanie wierny Jemu, będzie usiłował żyć w zjednoczeniu z Nim. I jakże często bywa tak, że poprzez takie czy inne niewierności człowiek odchodzi od tej zażyłości, od bliskości, od obecności Chrystusa i dopuszcza się najprzeróżniejszych uczynków, gestów, które nie podobają się Bogu. I wobec takiej sytuacji Chrystus posyła swoją matkę, która jest matką każdego z nas, jest matką Kościoła, i ona w imieniu Boga zwraca się właśnie apelując o modlitwę, apelując o nawrócenie, apelując o pokutę. Bo takie jest główne przesłanie Fatimy, ale również takie jest główne przesłanie wielu innych objawień maryjnych XX wieku, które Kościół oficjalnie zaaprobował. W tym kontekście warto postawić sobie kolejne pytanie. W jaki sposób Kościół wyróżnia autentyczne objawienia prywatne od tych, które mogą okazać się nieautentyczne? W jaki sposób aprobuje jedne, natomiast nie aprobuje innych? Czy są jakieś kryteria? I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, chciałbym kilka minut poświęcić właśnie na kryteria, które stają się pomocne Kościołowi do ustalenia autentyczności, czy może raczej wiarygodności objawień prywatnych. Po pierwsze, badana jest treść danego objawienia. Jeżeli dana treść byłaby niezgodna z objawieniem powszechnym, z objawieniem Bożym, jest czymś oczywistym, jest czymś ewidentnym, że takie objawienie nie ma charakteru autentycznego. Jeśli w danej treści pojawiają się elementy napomnienia dotyczące zwyczajów, dotyczące polityki, ekonomii, kultury, to również tego typu orędzia nie mogą zostać uznane jako autentyczne. Bowiem jeśli Matka Boża decyduje się na przyniesienie jakiegoś orędzia, to przede wszystkim, tak jak Bóg, ma ono wymiar zbawczy. Jej zależy na zbawieniu ludzi. Jej zależy na tym, aby człowiek żył w obecności Boga nie tylko przez lat 70 bądź 80, ale na zawsze. I to jest najważniejsze. W tej chwili przypominają się słowa świętego Pawła. Gdyby nawet anioł głosił wam Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, to niech będzie wyklęty. Innymi słowy, chodzi przede wszystkim o to, abyśmy stykając się, czytając takie bądź inne orędzia, mieli przede wszystkim to na uwadze, że są one podyktowane, są one skierowane do nas i przede wszystkim mają na uwadze nasze zbawienie. W tym kontekście przypomina mi się pewna historia. 20 kilka lat temu pracowałem w Krakowie w Centrum Informacji do Spraw ruchów, współczesnych ruchów religijnych i pewnego dnia dwóch franciszkanów przyniosło mnie dwie olbrzymie plastikowe reklamówki wypchane najróżniejszymi manuskryptami, maszynopisami i każda z tych kartek stanowiła inne objawienie. Objawienia, wszystkie były objawieniami maryjnymi, ale było ich bardzo, ale to bardzo wiele. I oni bezradnie zapytali mnie się, jak należy to interpretować, co mamy z tym zrobić. Jak zacząłem to czytać, włosy mi się nagle podniosły na głowie, bo czegoż to ja tam nie przeczytałem, o okrętach podwodnych płynących na Kubę, o kryzysie monetarnym w roku 80, o upadku obyczajów i tak dalej, i tak dalej. Po lekturze jednej czy drugiej strony czułem się jak osoba, która przed chwilą usłyszała wiadomości dziennika telewizyjnego. I byłem przekonany, byłem święcie przekonany, że to nie pochodziło od Matki Najświętszej. Więc spoglądając na treść właśnie tychże orędzi, tychże objawień, warto na to zwrócić uwagę. Inną kwestią jest kwestia kultury, kwestia mody. W tym kontekście przypominam sobie znane wielu z Państwa objawienia w Oławie, kiedy to na ogródkach działkowych Panu Domańskiemu Matka Boża miałaby wspomnieć, że, czy może miałaby wypowiedzieć się przeciwko wszystkim kobietom noszącym spodnie, bo to krytykując i tak dalej, i grożąc. Więc tego typu informacje zawarte w objawieniach dotyczące właśnie pewnych aspektów kultury, mody i tak dalej, również nie świadczą o tym, jakoby objawienie takie miało charakter nadprzyrodzony. Warto również zwrócić uwagę też na okoliczności, w jakich dokonują się objawienia. Otóż objawienia prywatne zazwyczaj dokonują się w ciszy, w pokorze. Bóg za pośrednictwem swoich świętych objawia się malutkim, pokornym. Osobom, które na skutek tychże objawień później cierpią, natomiast unika efektów PR-owskich, błysku fleszy, lamp, unika całej tej otoczki sukcesu, unika jakiegoś wielkiego nagłośnienia, takiej fałszywej nadprzyrodzoności, tego wszystkiego, co jest związane z optyką tego świata. Bóg wybiera to, co pokorne, to, co małe i nie należy się zatem dziwić, że Matka Boża bardzo często na swoich interlokutorów wybiera małe dzieci, osoby niewinne, wiedząc, że nie skłamią, że będą mówić to, co ona im powiedziała. I również analizując okoliczności objawień, warto też zwrócić uwagę na to, że nie mają one charakteru spektakularnego, że bardzo często właśnie pozostają nieznane, tajemnicze, wiedzą o nich, bo mówię tutaj teraz w sposób ogólny, nie tylko ograniczam się do tych pięciu objawień maryjnych, ale mówię również o objawieniach prywatnych skierowanych do konkretnych osób świeckich i zakonnych, niektóre żyją jeszcze do dnia dzisiejszego, więc właśnie te wszystkie doświadczenia o charakterze nadprzyrodzonym są jakoś okryte nimbem tajemnicy, ciszy, dokonują się poza zgiełkiem, hałasem dnia dzisiejszego i tego, co niesie świat. W tym kontekście, gdyby okoliczności tego typu objawień miały inny charakter, miały posmak sensacji, to należy przypuszczać, że również nie pochodzą one od Boga, nie są one autentyczne. Dwie takie sytuacje. Pierwsza to na początku tego wieku na północy Włoch miały miejsce, tutaj w cudzysłowie, rzekomo objawienia Matki Bożej, które były skierowane do pewnego młodego człowieka. I podczas tych objawień grupa osób wyczuwała jakiś nadzwyczajny zapach unoszący się w powietrzu. Kiedy komisja złożona z teologów i uczestnicząca w tychże objawieniach, mimo że nikt poza tym człowiekiem nie widział Matki Bożej, zaczęła badać bliżej sprawę, okazało się, że ktoś rozlał jakieś perfumy i ten zapach z całą pewnością nie pochodził od Matki Bożej, tylko właśnie z pewnej buteleczki, którą znaleziono nieopodal. Z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na to, że niestety, ale zły duch również działa i niejednokrotnie, jeżeli trzeba, to potrafi potwarzyć się w anioła światłości. W legendach dominikańskich, a konkretnie w legendzie, złotej legendzie Jakuba z Woradzinę, to jest taki XIII-wieczny kaznodzieja dominikański i autor właśnie legenda Aura, mamy jedno z opowiadań z historii życia świętego Piotra z Werony. Kiedy to do zakrystii kościoła w Weronie przybiegają mieszczanie i święty Piotr po mszy świętej słyszy następujący komunikat. Chodź z nami, bo na rynku naszego miasta objawiła się Matka Boża, jest tam tłum ludzi i tylko ciebie brakuje. Święty Piotr był nieco sceptyczny wobec tego wszystkiego i co się okazuje? Mówi, pójdę, ale wezmę Najświętszy Sakrament. Jeśli Matka Najświętsza odetchnie przed Najświętszym Sakramentem, to uznam, że to jest objawienie prywatne. No i rzeczywiście niesie ten Najświętszy Sakrament, przychodzi na rynek, tłumów zgromadzony wokół Matki Bożej i nagle co widać, jak się zbliża ten Najświętszy Sakrament, to właśnie z głowy Matki Bożej zaczynają wystawać takie rogi. I ta historia, ta legenda opisana przez błogosławionego Jakuba z Woradzinę została umieszczona również na jednym z fresków kościoła San Eustorgio, starego kościoła dominikańskiego, teraz podominikańskiego w Mediolanie. Więc to jest tylko takie promemoria, żeby zdać sobie sprawę również z tego, że również może po prostu w jakiś sposób próbować wpłynąć poprzez pewnego rodzaju działania takie czy inne. Chociaż do tego jeszcze powrócę, bo nie wszystko należy przypisywać złemu duchowi. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, kolejny aspekt, kiedy badamy objawienia prywatne, to osoba widząca. Bada się jej życie religijne, jak wyglądało przed objawieniami, jak wygląda po objawieniach. Zazwyczaj Bóg wybiera osoby święte o jakimś autorytecie, ale teraz pojawia się pytanie, czy Bóg może objawić się, czy Matka Boża może objawić się grzesznikowi? Pewnie, że może, tylko jeśli się objawia, to również będzie się objawiała osobie bardziej wiarygodnej, gdy chodzi o styl życia, o sposób życia. I również na to komisja teologiczna zwraca uwagę. Ponadto bada się zdrowie psychiczne danej osoby. Czy jest ona podatna na sugestie, na halucynacje, czy też nie. Czy jest prawdomówna, czy ma tendencję do koloryzowania. To wszystko może odgrywać niezwykle ważną rolę, gdy chodzi o właśnie o końcową decyzję i końcowy wynik badań. Oprócz tych trzech podstawowych kryteriów są jeszcze inne, bardziej pozytywne, na które składają się. Po pierwsze, cuda. Jeśli objawienie prywatne rzeczywiście pochodzi od Boga, to zazwyczaj Bóg pieczętuje niejako takie wydarzenie nadzwyczajnym znakiem, jakim jest cud. W Lourdes było to źródełko, w Fatmie cud słońca, w Gieczwałdzie to było płótno, do którego później pielgrzymowali wierni, aby uzyskać łaskę uzdrowienia. Więc warto również zwrócić uwagę na znaki, którymi Bóg może się posłużyć, aby uwiarygodnić takie czy inne objawienie. Kolejnym kryterium jest również owoc, czy bardziej owoce, bowiem po owocach ich poznacie. Jakie są owoce danych objawień? Czy w danym miejscu kwitnie modlitwa? Czy wierzący, przychodzący, pielgrzymujący do danego miejsca dzięki modlitwie w danym miejscu zmieniają swój styl życia? Czy następują nawrócenia? Czy dzięki właśnie pobytowi w takim miejscu pielgrzymek, rośnie życie religijne danych konkretnych osób? I jeśli rzeczywiście dane miejsce owocuje nawróceniami, jeżeli łaska Boża jest udzielana, jeżeli wierni częściej, owocniej uczestniczą w sakramencie pokuty, w sakramencie w Eucharystii, to można przypuszczać, że dane wydarzenie miało znamiona nadprzyrodzoności. I wreszcie ostatnie kryterium to jest oficjalne stwierdzenie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła potwierdzające autentyczność takich objawień. W trakcie bodajże 200 ostatnich lat poza La Salette jedynie 5 objawień uzyskało status właśnie autentycznych. Poza Lourdes, Fatima mamy jeszcze małe, takie może nieznane objawienia w Europie Zachodniej, w Belgii i na granicy niemiecko-holenderskiej z lat 50., a w Polsce z 1877 roku objawienia gieczwałdzkie, które również uzyskały aprobatę biskupa miejsca. Ktoś może w tym momencie zadać pytanie, ale dlaczego tak mało tychże objawień jest oficjalnie zaaprobowanych przez Kościół? Spieszę z odpowiedzią, mówiąc, że z jednej strony po pierwsze objawienia te, jak już wcześniej wspomniałem, niczego nowego nie wnoszą do objawienia powszechnego i mają charakter akcydentalny. Po drugie, Kościół niezwykle dokładnie bada wspomniane już orędzia, wspomniane objawienia po to, jeśli już coś swoim autorytetem zatwierdzi, aby w żaden sposób to, w co Kościół wierzy, nie zostało w żaden sposób skażone jakąś plamą błędu czy wątpliwości. To niestety zajmuje trochę czasu, żeby komisja czy komisje teologiczne mogły przebadać najróżniejsze aspekty takiego czy innego wydarzenia i wydać swój werdykt. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę, gdy chodzi właśnie o dokumenty czy oficjalne orzeczenia Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Tak oto minęło, tak jak umawialiśmy się z ojcem Grzegorzem, 45 minut. To jest pierwsza część naszego wykładu dotycząca relacji pomiędzy objawieniem powszechnym i objawieniem prywatnym. Oczekuję na pytania teraz z Państwa strony.